Rozdział piąty. Zagadki w ciemnościach. Kiedy otworzył oczy, wątpił przez chwilę, czy je naprawdę otworzył, bo ciemność nie stała się ani trochę przejrzystsza niż wówczas, gdy miał oczy zamknięte. W pobliżu nie było nikogo. Wyobrażacie sobie chyba przerażenie Bilba. Nic nie widział, nic nie słyszał, nic nie czuł prócz twardej skały pod plecami. Podniósł się zwolna i zaczął omackiem sunąć na czworakach, aż dotknął ściany tunelu. Lecz ani przed sobą, ani za sobą nic nie znalazł. Nie było śladu po krasnoludach, nie było śladu po goblinach. Hobbitowi kręciło się w głowie. Nie był wcale pewien, w którym kierunku zmierzała kompania w momencie, kiedy od niej odpadł. Ruszył więc niemal na chybił trafił i przepełznął spory kawałek drogi, gdy nagle poczuł pod ręką coś, jak gdyby mały krążek z zimnego metalu leżący na podłodze chodnika. Ten moment miał odmienić całe jego życie, ale Bilbo wówczas tego nie wiedział. Prawie bezwiednie wsunął do kieszeni pierścień, który nie mógł mu się przecież na nic przydać w tej chwili. Hobbit nie poszedł już wiele dalej. Siadł na zimnym dnie tunelu i na dość długi czas pogrążył się w desperacji. Wspomniał, jak to w swoim domu, we własnej kuchni osobiście smażył jajka na boczku. Żołądek mówił mu, że najwyższy czas na śniadanie czy na inną przekąskę. Ale to wspomnienie wprawiło go w jeszcze gorszą rozpacz. Nie miał pojęcia, co robić. Nie miał pojęcia, co się właściwie stało. Dlaczego kompani zostawili go samego? Dlaczego, skoro został sam, gobliny go nie porwały? Nie wiedział nawet, dlaczego głowa tak strasznie go boli. A naprawdę przeleżał czas dość długi bez poruszenia w bardzo ciemnym kącie i wszyscy go stracili na razie z oczu i z pamięci. Po pewnej chwili wymacał w kieszeni fajkę. Była cała, a to już stanowiło jakąś pociechę. Poszukał woreczka, została w nim resztka tytoniu, a to była jeszcze lepsza pociecha. Zaczął więc szukać po kieszeniach zapałek, ale nie znalazł ani jednej, więc wszystkie nadzieje runęły znowu. Później, gdy zastanawiał się nad tym przytomniej, zrozumiał, że miał szczęście. Kto wie, kogo i co wywabiłby z ciemnych czeluści tego okropnego podziemia błysk zapałki i zapach tytoniu. W pierwszym momencie Bilbo załamał się zupełnie. Lecz przetrząsając kieszenie i obmacując się pilnie w poszukiwaniu zapałek, natrafił ręką na swój mieczyk, ów scyzoryk, odebrany trolom, o którym jakoś dotychczas nie pomyślał. Gobliny nie zauważyły tej broni u więźnia, bo nosił ją wsuniętą za spodnie. Teraz dobył mieczyka z pochwy. Ostrze zabłysło mu przed oczyma nikłym światełkiem. A więc to także robota elfów, stwierdził w duchu Bilbo. A goblinów nie ma zbyt blisko, chociaż wolałbym, żeby był jeszcze dalej. Bądź co bądź, mieczyk dodał mu nieco otuchy. Niemały to zaszczyt nosić u boku ostrze wykute w gondolinie na wojnę z goblinami opiewaną w tylu pieśniach. A przy tym Bilbo już wiedział, jakie wrażenie robi taka broń na goblinach, gdy im błyśnie znienacka nad głowami. Wracać, myślał? To na nic. Skręcić w bok? Niemożliwe. Iść naprzód. No, jedyna rada. A więc naprzód marsz. Wstał i podreptał naprzód, w jednej ręce wznosząc przed sobą lśniący mieczyk, a drugą trzymając się ściany. Serce mu pukało i pikało głośno w piersi. Bilbo rzeczywiście był, jak się to mówi, przyparty do muru. Pamiętajcie jednak, że dla Bilba to położenie nie było tak okropne, jakby się wydawało mnie albo tobie na jego miejscu. Hobici różnią się bardzo od zwykłych ludzi. A chociaż ich norki są ładne, wesołe, czyste i przewietrzane należycie, niepodobne do lochów goblinów, hobici są bądź co bądź bardziej niż my przyzwyczajeni do podziemi i nie tracą tak łatwo orientacji w podziemnych korytarzach, pod warunkiem oczywiście, że przestanie im się kręcić w rozbitej głowie. Hobici mają też ruchy nadzwyczaj zwinne, umieją się kryć doskonale. Wracają bardzo szybko do siebie po upadkach i rozbiciu. Posiadają w dodatku ogromny zasób wiedzy i mądrych przysłów, o których większość ludzi nigdy nie słyszała albo od dawna zapomniała. Mimo wszystko nie chciałbym być w skórze pana Bagginsa w owej chwili. Tunel ciągnął się bez końca. Bilbo widział tylko tyle, że posuwa się wciąż dość stromo w dół i że trzyma się na ogół stale jednego kierunku, chociaż droga tu i ówdzie wiła się albo zakręcała. Od czasu do czasu od głównego tunelu odbiegały węższe chodniki. Bilbo dostrzegał je przy lśnieniu mieczyka lub wyczuwał ręką na ścianie. Nie zwracał jednak na nie uwagi. Mijał je tylko szybko, bojąc się goblinów i różnych przeczuwanych jedynie stworów, które mogłyby wychynąć z ciemnych czeluści. Szedł wciąż naprzód i wciąż w dół, ale w dalszym ciągu nic nie słyszał, prócz łopotu nietoperza, przelatującego mu niekiedy koło ucha. Z początku wzdrygał się na te spotkania, ale potem zdarzały się tak często, że się z nimi oswoił. Nie wiem, jak długo wędrował w ten sposób. Marsz mu obrzydł do cna, ale zatrzymać się nie śmiał i szedł. Szedł przed siebie, aż wreszcie ogarnęło go zmęczenie gorsze od najgorszego zmęczenia. Zdawało mu się, że będzie musiał tak iść do jutra i do pojutrza i do popojutrza nawet. Nagle, zupełnie niespodziewanie, chlupnął nogą w wodę. Uff, zimna była jak lód. To go wreszcie zatrzymało w miejscu. Nie wiedział, czy napotkał po prostu kałuże na dnie chodnika, czy znalazł się na brzegu podziemnego strumienia, przecinającego drogę, czy też stanął nad głębokim, czarnym, podziemnym jeziorem. Mieczyk ledwie że lśnił. Bilbo stał i nadsłuchiwał, ale chociaż dobrze wytężał uszy, nie słyszał nic prócz kap, kap, kapania kropel z niewidocznego stropu do wody na dnie. A więc kałuża albo jezioro. Nie rzeka podziemna, pomyślał. Nie ważył się jednak zapuścić w brud po ciemku. Pływać nie umiał, a przy tym pamiętał także o szkaradnych, oślizłych stworach z wielkimi, wyłupiastymi, ślepimi oczami rojących się w takich wodach, bo we wnętrzu gór, w stawach i jeziorach żyją przedziwne istoty. Ryby, których przodkowie nie wiedzieć przed ilu wiekami tu zapłynęli, by nigdy się już nie wydostać. Od natężania wzroku w ciemnościach oczy im rosły i rosły, aż urosły ogromne. Są też stworzenia bardziej jeszcze obrzydłe od śliskich ryb. Nawet w tunelach i lochach, które gobliny same dla siebie pobudowały, żyją bez wiedzy gospodarzy różne stwory, co się tu z zewnątrz zakradły i przyczaiły w ciemnościach. Niektóre zaś z tych lochów pochodzą z wcześniejszej jeszcze epoki. Gobliny je później tylko poszerzyły i połączyły chodnikami, ale pierwotni właściciele zostali w tajemnych zakamarkach, czyhając i węsząc po kątach. W głębi podziemi nad czarną wodą mieszkał stary Gollum. Nie wiem, skąd się tutaj wziął, ani też kim, czy może czym był naprawdę. Nazywał się Gollum i był cały czarny jak noc, z wyjątkiem oczu, wielkich, okrągłych i wypełzłych. Miał łódź i pływał nią bezszelestnie po jeziorze, bo to było jezioro rozległe i głębokie i lodowato zimne. Wiosłował wielkimi stopami, zwieszając je po obu stronach łodzi, ale woda nigdy przy tym nawet nie plusnęła. Taką sztukę znał Gollum. Bladymi, wielkimi jak latarnie oczyma wypatrywał ślepych ryb i wyławiał je błyskawicznym ruchem długich palców. Mięso także lubił. Gobliny, jeśli udało mu się któregoś schwycić, bardzo mu smakowały, ale musiał uważać, by nie dowiedziały się o jego istnieniu. Mógł więc tylko czasem, zaszedłszy od tyłu, zdusić śmiałka, który samotnie zapuścił się nad jezioro, gdy Gollum polował przy brzegu. Ale gobliny rzadko tu się pokazywały, wyczuwając, że jakaś szkarada czai się w dole u korzeni góry. Natrafiły na jezioro przy budowie tunelu, dawno, dawno temu. Musiały więc zaniechać wybijania dalszej drogi w tym kierunku. Tu się zatem kończył chodnik i nie było po co tędy chodzić, chyba że wielki goblin tak rozkazał. Czasem zachciewało mu się ryby z jeziora, ale najczęściej wysłannik nie wracał już z wyprawy, a władca musiał się obejść smakiem. Gollum urządził sobie mieszkanie na oślizłej, skalistej wysepce pośrodku jeziora. Stąd właśnie obserwował z dala hobbita swymi bladymi ślepiami niby przez lunetę. Bilbo go nie widział. Gollum jednak przyglądał mu się ze zdziwieniem, bo od razu poznał, że to nie goblin. Wsiadł więc do łodzi i odbił od wysepki, żeglując w stronę, gdzie na brzegu Bilbo siedział całkiem już zbity z pantałyku, u kresu drogi i pomysłów. Niespodzianie zbliżył się do niego Gollum i zagadał świszczącym szeptem. — Co za szczęście, co za szansa, mój skarbie, smaczny kąsek widzimy Będzie co nas ząb położyć i glum, glum. A mówiąc glum, glum, przełknął z okropnym gulgotem ślinkę. Od tego właśnie przyzwyczajenia pochodziło jego imię, chociaż sam do siebie zwracał się zawsze mój skarbie. Hobbit mało ze skóry nie wyskoczył, słysząc ten syk koło ucha i nagle dostrzegł wytrzeszczone, blade ślepia, które się w niego wpatrywały. — Kto tu? — spytał, podnosząc przed sobą mieczyk. — Kto to może być? Jak myślisz, mój skarbie? — syknął Gollum. Przywykł mówić sam do siebie, nie mając nikogo innego do rozmowy. Bardzo chciał się dowiedzieć, z kim ma do czynienia, bo był w tej chwili bardziej zaciekawiony niż głodny. Gdyby nie to, schwyciłby zdobycz najpierw, a poszeptał dopiero potem. — Nazywam się Bilbo Baggins. Zgubiły mi się krasnoludy, zgubił mi się czarodziej. Nie wiem, gdzie jestem i nawet nie życzę sobie wiedzieć, bylem się stąd jakoś wydostał. — Co on tam trzyma w ręku? — spytał Gollum, przyglądając się mieczykowi, który mu się niezbyt podobał. — Miecz z gondolińskiej stali. — Sss! — rzekł Gollum i nagle dziwnie wygrzeczniał. — Może siądziesz i pogadasz z nim troszeczkę, mój skarbie? Może on lubi zagadki? Może lubi co? Starał się udawać życzliwość, przynajmniej na razie, póki nie dowie się czegoś więcej o mieczyku i o tym stworzeniu. Czy znalazło się tu naprawdę zupełnie samo, czy jest smaczne i czy Gollum jest naprawdę już znowu głodny? Nic prócz gry w zagadki nie przyszło mu do głowy. Zadawanie zagadek, a czasem i odgadywanie, było jedyną rozrywką, jakiej zażywał w towarzystwie innych dziwacznych stworów, przyczajonych w swoich jaskiniach. Ale to było dawno, dawno temu. Nim stracił wszystkich przyjaciół, został wypędzony ze swej siedziby i samotnie przeczołgał się w głąb ziemi, w ciemne czeluście pod górami.
Dobrze, możemy pobawić się w zagadki, odparł Bilbo, myśląc, że trzeba być uprzejmym, przynajmniej na razie, póki się nie dowie czegoś więcej o tym stworze. Czy jest tutaj sam zupełnie, czy jest dziki, krwiożerczy i głodny i czy nie jest przypadkiem sojusznikiem goblinów? — Ty pytaj pierwszy — powiedział Bilbo, bo nie zdążył jeszcze przypomnieć sobie żadnej zagadki.
Gollum więc zasyczał. Korzeni nie widziało niczyje oko. A przecież to coś sięga bardzo wysoko, od drzew wybujało wspanialej, chociaż nie rośnie wcale.
To łatwe, rzekł Bilbo, po prostu góra.
On tak łatwo zgaduje, niech on stanie z nami do zawodów. Jeśli mój skarb spyta, a on nie odpowie, to mój skarb go zje. A jeżeli on spyta, a skarb nie odpowie, to skarb zrobi wszystko, czego on sobie będzie życzył. Na przykład pokaże mu wyjście na świat.
Zgoda, rzekł Bilbo, nie śmiąc się sprzeciwić, i zaczął sobie wręcz łamać głowę, żeby wymyślić taką zagadkę, która by go ocaliła od pożarcia. W czerwonej stajni 30 białych koni. Chłapie, tupie, a czasem ze strachu dzwoni.
Nic innego nie przyszło mu do głowy. Nie mógł się opędzić od myśli o jedzeniu. Zagadka była dość stara, to też Gollum umiał na nią odpowiedzieć nie gorzej niż ty i ja.
Stara, z brodą zagadka, syknął. Zęby, zęby oczywiście, mój skarbie.